Lekcja 10. 6 września. Przymierze i projekt przybytku. Sobota, po południu, 30 sierpnia. Tekst pamięciowy. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Druga Księga Mojżeszowa 24, 3. Jako ich Bóg, Stwórca i Odkupiciel, Pan pragnął być pośród swoich wiernych wyznawców i zamieszkać pośród nich. Stworzył nas do życia w bliskiej wspólnocie z Nim. Jednak jak autentyczne więzi między ludźmi są budowane wraz z upływem czasu i nie bez wysiłku, tak również dzieje się z pionową więzią z Bogiem. Może to być wzniosłe i nacechowane rozwojem doświadczenie wyłącznie pod warunkiem, że poświęcamy czas Bogu. W praktyce oznacza to studiowanie Jego Słowa, przez które Bóg przemawia do nas, modlitwę, otwarcie serca przed Bogiem oraz wydawanie świadectwa ludziom o śmierci, zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Chrystusa, uczestniczenie w Bożej misji. Gdy Bóg nas błogosławi, stajemy się kanałami błogosławieństw dla bliźnich. Nasza uwaga powinna być skupiona na Bogu, a nie na nas samych. List do Hebrajczyków 12:1-2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Gdy trwamy w łączności z Nim, On daje nam moc do życia zgodnego z Jego nauczaniem, to znaczy posłuszeństwa Jego Słowu. Dlatego też pokolenie wyznawców Chrystusa w czasie końca zostało scharakteryzowane jako ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Objawienie Jana 14:12. To naprawdę jest proste. Gdy miłujemy Boga, wówczas z miłości jesteśmy Mu posłuszni. Niedziela, 31 sierpnia. Księga i krew. Jaką rolę odgrywało czytanie Słowa Bożego i kropienie krwią w zawarciu przymierza między Bogiem a Jego ludem? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 24:1-8. A do Mojżesza rzekł, wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka, a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Żywy Bóg objawiony w Biblii jest Bogiem więzi. W więzi z Panem nie jest najważniejsza jakaś sprawa czy jakiś program, ale On sam. Dlatego Bóg zwraca baczną uwagę na ludzi, a zasadniczym celem Jego działań jest budowanie osobistej więzi z nimi. To naturalne, że Bóg, który jest miłością, troszczy się o więzi, gdyż miłość nie może istnieć bez więzi. Jezus powiedział, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Ewangelia Jana 12:32. Bogu zależy nie tylko na naszym etycznym postępowaniu, właściwych wierzeniach czy poprawnych działaniach, ale ponad wszystko na osobistej i bliskiej więzi z nami. Obie instytucje ustanowione przy stworzeniu, zobacz pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju, dotyczą więzi, po pierwsze pionowej więzi z Bogiem, sobota, a po drugie poziomej więzi między ludźmi, małżeństwo. Zawarcie przymierza na Synaju miało wzmocnić szczególną więź, jaką Bóg pragnął mieć ze swoim ludem. Podczas tej ceremonii Izraelici dwukrotnie donośnie oznajmili, że będą posłuszni Bogu we wszystkim. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy, oświadczyli. Powiedzieli to szczerze, ale wtedy nie zdawali sobie jeszcze sprawy ze swojego zepsucia, swojej słabości i swojego braku mocy. Lud został pokropiony krwią przymierza, co miało oznaczać, że tylko przez moc krwi Chrystusa Izraelici mogli zostać uzdolnieni do przestrzegania Bożych nakazów. Z trudem przychodzi nam przyjęcie prawdy, iż ludzka natura jest delikatna, słaba i do gruntu grzeszna. Mamy wewnętrzną skłonność do zła. Aby być w stanie czynić dobro, musimy otrzymać skuteczną pomoc z zewnątrz. Taka pomoc pochodzi wyłącznie z góry, z łaski Bożej, ze Słowa Bożego i od Ducha Świętego. A choć te środki są do naszej dyspozycji, zło nadal czasami wydaje się łatwiejszą drogą. Dlatego ścisła osobista więź z Bogiem była niezbędna wówczas, na Synaju, i jest niezbędna dla nas dzisiaj. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Druga Księga Mojżeszowa 24:3. Ile razy zdarzało ci się składać podobne deklaracje, a potem zawodzić? Jakie jest jedyne wyjście z tej sytuacji? Poniedziałek, 1 września. Widzenie Boga. Jakie niezwykłe doświadczenie stało się udziałem Izraelitów? Przeczytaj. Druga Księga Mojżeszowa 24:9-18. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, i jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł, czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją. I zamieszkała chwała Pana na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez 6 dni. 7 dnia zawołał na Mojżesza z obłoku. A chwała Pana wyglądała w oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. A był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. Po stanowczym przywróceniu przymierza z Bogiem Mojżesz znowu wszedł na górę Synaj. Początkowo w tej drodze nie szedł sam, ale w doborowym towarzystwie 73 izraelskich przywódców. Dla tych przywódców było to wyjątkowe doświadczenie, gdyż dane im było ujrzeć Boga, Teofanie, a tekst biblijny dwukrotnie podkreśla to szczególne wydarzenie. Przywódcy podczas wspólnego posiłku przypieczętowali przymierze z Bogiem. To przyjęcie dla nich przygotował sam Bóg Izraela jako ich gospodarz. W ten sposób przywódcy ci zostali wielce uczczeni przez Boga. Na Bliskim Wschodzie w czasach biblijnych, i do pewnego stopnia aż do dzisiaj, spożywanie wspólnego posiłku było ważnym doświadczeniem, zaszczytem i przywilejem. Oznaczało przebaczenie i zawarcie przyjaźni. Wynikało z niego to, że strony stawały się sprzymierzeńcami i obiecywały trwać w przyjaźni nawet w trudnych chwilach oraz pomagać sobie w rozwiązywaniu problemów. Jedząc wspólnie, ludzie obiecywali sobie bez użycia słów, że jeśli coś stanie się jednemu, drugi będzie zobowiązany przyjść mu z pomocą. Zaproszenie na wspólny posiłek było szczególnym wyróżnieniem dostępnym wyłącznie dla zaufanych osób. Z drugiej strony odrzucenie takiego zaproszenia było jedną z największych zniewag. To spostrzeżenie pomaga nam zrozumieć nowotestamentowe zdarzenia, podczas których Jezus Chrystus był surowo krytykowany za to, że jada z grzesznikami. Gdy wyznawcy Chrystusa obchodzą wieczerzę pańską, także nawiązują bliską więź z innymi wierzącymi, grzesznikami tak jak oni. Podczas tej wieczerzy świętujemy przebaczenie i zbawienie dane nam w Jezusie. Niestety, Niektórzy z tych ludzi, którzy wstąpili na górę Synaj wraz z Mojżeszem, potem popadli w grzech i stracili życie. Choć posiedli tak głębokie doświadczenie z Bogiem, nie poddali się przemianie ani nie nawrócili się pod wpływem tego doświadczenia. Jest to mocna lekcja świadcząca dobitnie o tym, że znajomość prawdy i otrzymanie świętych przywilejów nie są automatycznie oznaką nawrócenia ani nie zastępują go. Po tym, czego doświadczyli, ludzie ci powinni stać się najbardziej ze wszystkich dalecy od uczynienia tego, co później niestety uczynili. Pomyśl o losach tych uprzywilejowanych osób, w tym synu Faraona. Jakim ostrzeżeniem powinien być ich los dla nas, adwentystów, którzy otrzymaliśmy prawdziwy przywilej w postaci nam powierzonego światła prawdy? Wtorek, 2 września. Moc do posłuszeństwa. W jaki sposób posłuszeństwo wobec Boga może się stać częścią naszego życia? Przeczytaj Księga Ezechiela 36:26-28. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Trzykrotnie Izraelici żarliwie zapewnili, że będą posłuszni Bogu, zobacz druga księga Mojżeszowa 19:8. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Druga księga Mojżeszowa 24:3-7. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc, wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten zaś rzekł, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Posłuszeństwo jest ważne, choć Biblia uczy, że jako ludzie jesteśmy słabi, ułomni, zawodni i grzeszni. Ta smutna prawda została objawiona nie tylko w dziejach starożytnych Izraelitów, ale i w całej historii ludu Bożego. Jak zatem możemy zostać uzdolnieni do wiernego podążania za Bogiem? Dobra nowina jest taka, że Bóg uzdalnia nas do tego, co nam nakazuje. Moc, której potrzebujemy, nie bierze się z nas samych, ale jest nam udzielana przez Boga, abyśmy mogli czynić to, czego On wymaga. Jest to Jego dzieło. W swoim teologicznym podsumowaniu zawartym w Księga Ezechiela 36:26-27 autor tej księgi wyraźnie podkreśla tę prawdę. Księga Ezechiela 36:26-27. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Jedynie Bóg może dokonać przemiany serca, a czyni to, niejako usuwając nasze kamienne serce i zastępując je wrażliwym sercem z ciała. Jozue rozumiał tę prawdę, gdy ostrzegał Izraelitów, nie możecie służyć Panu. Księga Jozuego 24:19. Możemy wybrać podążanie za Bogiem, to jest nasza rola. Musimy dokonać wyboru, by poddać się Jemu, a potem ponawiać ten wybór co pewien czas. Jest tak dlatego, ponieważ sami z siebie nie mamy nawet tyle mocy, by wypełnić nasz świadomy wybór służenia Bogu. Jednak gdy powierzamy naszą słabość Bogu, On czyni nas silnymi. Paweł napisał, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Drugi list do Koryntian 12:10. Zwróć uwagę na Boże ja w Księga Ezechiela 36:24-30. Bóg zbiera, omywa, oczyszcza, daje nowe serce i swojego ducha oraz czyni tak, że postępujemy według Jego przykazań. Ty czynisz to, co On czyni. On utożsamia się z Tobą, a jeśli przywiązujesz się ściśle do Niego, i Jego działanie stanie się Twoim działaniem. Jedność między Bogiem i Tobą staje się dynamiczna, mocna i żywa. W tym fragmencie Księgi Ezechiela nacisk jest położony na to, co czyni Bóg. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić, i sądów moich przestrzegać, i czynić je będziecie. Księga Ezechiela 36:27. Biblia Gdańska. Tak więc Bóg nie tylko nakazuje ludziom posłuszeństwo, ale także daje im skuteczną moc do posłuszeństwa. Czego Bóg wymaga od swojego ludu, to i dopomaga czynić wierzącym. Posłuszeństwo jest darem Bożym, a nie ludzkim dokonaniem czy osiągnięciem, podobnie jak usprawiedliwienie i zbawienie są darami Bożymi. Skoro Bóg obiecał nam moc do posłuszeństwa, dlaczego zdarza się nam odczuwać, że łatwiej jest popełniać grzechy niż się ich wystrzegać? Środa, 3 września. Pośród swojego ludu. Bóg różnymi sposobami uczył swój lud, między innymi przy pomocy świątyni. Wszystkie świątynne obrzędy wskazywały na Jezusa, były lekcją poglądową planu zbawienia, który miał być zrealizowany przez Niego wiele wieków później. Jakie ważne prawdy, praktyczne i teologiczne, są ukazane w tych wersetach. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 25:1-9. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie, złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła kamienie oneksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Choć Bóg prowadził Izraelitów i był blisko nich, to jednak polecił im przez Mojżesza, by zbudowali mu przybytek i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Druga księga Mojżeszowa 25:8. Bóg pragnął im wyraźnie uświadomić, że naprawdę jest z nimi. Choć wiele razy postępowali niewłaściwie, to jednak On nie porzucił ich, a gdy odzyskali łaskę nieba, wielki przywódca przystąpił do wykonania Bożego rozkazu. Zgodnie z Bożym nakazem Izraelici zaczęli budowę przybytku. Biblia zapewnia nas, że Bóg nie mieszka w świątyniach i budowlach wzniesionych przez ludzi, gdyż jest większy niż niebiosa niebios, a niebo nie jest w stanie go pomieścić. Paweł na Areopagu w Atenach powiedział, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Dzieje apostolskie 17:24. Król Salomon zapytał w modlitwie, lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem. Pierwsza Księga Królewska 8:27. Świątynia miała być miejscem, w którym Bóg będzie objawiał swoją obecność wśród ludzi. Izraelici mieli złożyć dobrowolne dary na budowę przybytku. Miały to być cenne dary, w tym złoto, srebro, brąz, drewno akacjowe, różnego rodzaju cenne tkaniny, oliwa i przyprawy. W druga księga Mojżeszowa 25:10-27:21 podanych jest szereg szczegółów dotyczących konstrukcji przybytku i jego funkcjonowania. Bóg ukazał Mojżeszowi plan wraz ze wskazówkami dotyczącymi budowy i wyposażenia przybytku, w tym skrzyni przymierza, stołu na chleby pokładne, świecznika, ołtarzy, zasłon, kolorów tkanin i wymiarów pomieszczeń i sprzętów. Mojżesz miał dopilnować, by przybytek był wykonany zgodnie ze wzorem, który mu ukazał, będący symbolicznym odzwierciedleniem niebiańskiej świątyni. Ziemska świątynia miała pełnić ważną rolę aż do śmierci Jezusa i rozpoczęcia Jego służby w niebiańskiej świątyni. Gdy symbole znalazły wypełnienie w zbawczej rzeczywistości, ziemska świątynia wypełniła swoją funkcję i została unieważniona, o czym świadczy fakt, iż w godzinie śmierci Chrystusa na krzyżu zasłona oddzielająca miejsce najświętsze od miejsca świętego została w nadprzyrodzony sposób całkowicie rozdarta od góry do dołu. Czwartek, 4 września. Napełnienie Duchem Bożym. Bóg pouczył Mojżesza o każdym szczególe przygotowania służby w przybytku. Kapłani powinni mieć odpowiednie szaty, a najwyższy kapłan miał nosić specjalny efod z wypisanymi imionami synów Izraela. Miał także zakładać napierśnik zawierający Urim i Tumim, przymocowany na wysokości serca. Zobacz 28 rozdział Księgi Wyjścia. Wszyscy kapłani mieli zostać uroczyście wyświęceni. Zobacz 29 rozdział Księgi Wyjścia. Ponadto należało starannie wykonać ołtarz kadzidlany, umywalnię, olej do namaszczania i kadzidło. Zobacz 30 rozdział Księgi Wyjścia. Jaką szczególną pomoc zapewnił Bóg, aby wszystkie elementy przybytku i jego funkcje zostały przygotowane w należyty i efektowny sposób. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 31:1-18. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imię do mnie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i nadopełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem, namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa, wieko, które jest na niej, i wszystkie sprzęty namiotu i stół z jego przyborami, i świecznik ze szczerego złota ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i kadź wraz z jej podstawą, szaty haftowane, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty jego synów do służby kapłańskiej, olej namaszczania i wonne kadzidło dla przybytku. Niech uczynią wszystko, jak ci nakazałem. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz synom izraelskim, zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem ja Pan, który was poświęcam. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. 6 dni będzie się pracować, ale w dniu 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w 6 dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia 7 odpoczął i wytchnął. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu 2 tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Po raz pierwszy czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg napełnił kogoś Duchem Bożym. Co to znaczy? Besalel został wyposażony w zdolność zręcznego wykonania różnych elementów przybytku. Bóg dał mu nowe umiejętności, nowe zrozumienie i nową wiedzę niezbędną artyście rzemieślnikowi. Ponadto Bóg dał swego ducha także Oholiabowi i innym rzemieślnikom, by współpracowali z Besalelem w tym dziele. Pamiętając o tej kreatywności, nie zapomnijmy o sobocie. Sobota jest znakiem między Bogiem a jego ludem, znakiem, iż Pan czyni swoich wiernych świętymi. To znaczy, że przestrzeganie 4 przykazania dekalogu jest kojarzone z uświęceniem. Przez Ezechiela Bóg powiedział, dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Pan, który ich uświęca. Księga Ezechiela 20:12, Biblia Tysiąclecia. Sobota jest przypomnieniem, że Pan jest nie tylko naszym Stwórcą, Odkupicielem i Bogiem, ale także Świętym. On przemienia ludzi przez swoją obecność. Przez Jego Ducha i Jego Słowo rozwijają się oni, by odzwierciedlać Jego charakter pełen miłości, dobroci, bezinteresowności i przebaczenia. Wieńczącym darem, jaki Bóg dał Mojżeszowi, był Bóg sam zapisał i wręczył Mojżeszowi dwie kamienne tablice zawierające 10 przykazań. Te tablice miały być złożone we wnętrzu skrzyni przymierza stojącej w miejscu najświętszym przybytku i nakrytej złotym wiekiem zwanym ubłagalnią. Słowo ubłagalnia to tłumaczenie hebrajskiego słowa, którego rdzeń znaczy pojednać. Dlaczego owa ubłagalnia znajdowała się tuż nad Bożym prawem? Jakiej nadziei możemy upatrywać w tym fakcie? Piątek, 5 września. Do dalszego studium. Starotestamentowy przybytek miał być szczególnym miejscem, w którym dokonywane będzie pojednanie w odpowiedzi na wyznanie grzechów ludu Bożego. Było to miejsce, w którym w istotny sposób objawiony został plan zbawienia, tak aby mogli go zrozumieć Izraelici mieszkający na pustyni. Usprawiedliwienia, uświęcenie i sąd były tam wyraźnie nauczane. Każda składana ofiara ze zwierzęcia wskazywała na śmierć Jezusa, przebaczenie grzechów i wreszcie ich wymazanie. Obok pojednawczej ofiary świątynia wskazywała także na prawo Boże jako wzorzec sprawiedliwości. Prawo Boże, złożone w arce, było wielką regułą sprawiedliwości i sądu. Ogłaszało śmierć dla przestępcy, ale ponad prawem była ubłagalnia, nad którą objawiała się obecność Boża i z której, na mocy pojednania, skruszonemu grzesznikowi gwarantowane było przebaczenie. W ten sposób w dziele Chrystusa dla naszego odkupienia, symbolizowanym w świątynnej służbie, łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Księga Psalmów 85, 11. Pytania do dyskusji. 1. Jak wiele razy zdarzyło ci się zapewniać, wszystko, co Pan mi nakazuje, uczynię? Jak skuteczne były twoje przyrzeczenia? 2. Pod koniec 40-dniowego pobytu Mojżesza u Pana na górze Synaj Bóg podkreślił, że Izraelici muszą świętować sobotę, gdyż ta jest znakiem między Bogiem a nimi, i że to Pan ich uświęca. Jak świętość i uświecenie są powiązane z zachowywaniem soboty? 3. Pan pragnął, by Izraelici wznieśli przybytek, aby mógł on zamieszkać pośród nich. To zdumiewające, że ten obiekt stał się ośrodkiem zbawienia dla Izraela. To tam, w świątyni, Bóg przebywał wśród swojego ludu, a plan zbawienia został przedstawiony w symbolicznych zapowiedziach, typach i cieniach. Jak świadczy to o naszej zupełnej zależności od Boga w kwestii zbawienia? 4. Co to znaczy, że przez krew wszystkie grzechy Izraelitów były wnoszone do świątyni, domu Bożego? Jak ta zdumiewająca prawda odzwierciedla, choćby mogliście, to, co Jezus uczynił na krzyżu dla nas i co czyni dla nas teraz w niebiańskiej świątyni?